Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Zgodnie z obowiązującą od co najmniej 3 tygodni zasadą, że podcasty Babel robimy teraz ku pokrzepieniu serc i ukraińskich, i polskich, no to zgodnie z tą zasadą, jak rozumiem, nie inaczej będzie w dzisiejszym podcaście.
Tak, dalej jesteśmy w nastroju Kozak Drive, więc dzisiaj opowiemy wam o tym, jak... Tłukliśmy się oczywiście, jak wiecie, z Kozakami, z Ukraińcami, ale szybko po tym, jak się między sobą tłukliśmy, byliśmy w stanie współpracować przeciwko Moskalom i to dzięki pośrednictwu krymskich Tatarów i przy ich współudziale walczyliśmy potem i podjęliśmy też ostatnią próbę reformy tego naszego wspólnego państwa. Będziemy mówić o ugodzie w Hadziaczu dzisiaj. No niestety to zakończyło się fiaskiem, no ale poznacie dzisiaj kilka bardzo ciekawych postaci.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale chyba zaczynamy od listów, tak?
No listy przyszły na adres babelmałpa.fm, babelmałpa.fm. Pan Marcin pisze tak: słucham was od dawna, jednak dopiero teraz sprawy mają się na tyle źle, że muszę zwrócić się do ekspertów historii, w nawiasie, czyli do was, z prośbą o wyprostowanie niedowiarkom tego, kim są Chazarowie i jak wyglądają ich zaszłości z Żydami. Obecnie w sieci krążą newsy, i tu wykrzyknik pan Marcin umieszcza, szokujące informacje, drugi wykrzyknik,
niesamowite...
Niesamowite historie, jakoby to właśnie żydowscy Chazarowie mieli przejąć panowanie nad obecną Ukrainą. Chciałbym poznać głębiej tę grupę etniczną po to, żeby lepiej zrozumieć kontekst tworzenia takich dziwnych treści. Pisze pan Marcin. No cóż możemy panu Marcinowi polecić?
Na pewno... No nasze poprzednie lekistany i żeby tak dużo nie czytał w internecie różnych głupot, bo można sobie zrobić jakąś krzywdę niechcący.
No ale pan Marcin słusznie pyta, to co czytać i gdzie? No więc albo czego słuchać i gdzie?
No jest dużo o Chazarach naprawdę poważnych publikacji naukowych. To nie jest jakiś temat, który jest nieobecny w Polsce i są nawet po polsku książki przez polskich autorów napisane. No.
Naprawdę, panie Marcinie, warto, ale najlepiej zacząć od znalezienia na tokfm.pl w tym dziale podcasty, odnaleźć Lechistan i odnaleźć tam podcast, który tyczy się właśnie Chazarów. To polecamy najpierw, a później lektura. Ale pan Bartek też do nas napisał. Na początku chciałbym podziękować za podcast, jeden z lepszych w Polsce. Panie Bartku,
dziękujemy bardzo.
Panie Bartku,
niech
proszę.
Nam żyje.
Pan Bartek, niech pan pisze częściej. Prosimy, najlepiej tak raz na tydzień. No ale poważnie, pan Bartek pisze tak. Mam pytanie, czy panowie mogliby polecić mi jakąś książkę lub inne źródła informacji o Konstantym Ostrogskim? Jestem prawosławny i chciałbym dowiedzieć się o nim więcej. Pozdrawiam z Podlasia. Panie Bartku, bardzo dziękujemy za list. Jak rozumiem, zainspirowany tym odcinkiem Babla, gdzie pojawia się postać Konstantego Ostrogskiego. No cóż, chyba też na brak lektur na temat tej postaci nie możemy narzekać, prawda?
Jest na przykład monografia Dzieje rodu Ostrogskich Tomasza Kępy po polsku. A oprócz tego polecam jeszcze sprzed pierwszej wojny Dzieje dawniejsze miasta Ostroga. No jest naprawdę też dużo, jak się poszpera w internecie i nie chodzi mi o strony, gdzie szukamy Żydów, Chazarów, tylko takie poważniejsze, to nie, to polecam bardzo. No plus jak pan Bartek zna ukraiński, to tym bardziej są publikacje na temat Ostrogskich po ukraińsku.
No dobrze. To może czas już wrócić do funkcji, którą pełnimy od 3 tygodni, a mianowicie do pokrzepiania naszych serc w konflikcie, w wojnie, którą wytoczyła Rosja Ukrainie. Cofamy się o setki lat i cofając się widzimy, że tak jak wspomniałeś, były takie czasy, że to my parliśmy na Moskwę i to skutecznie.
Tak. To było w ostatnich podcastach, a dzisiaj wam opowiemy, no Moskwa będzie kontratakować. No i niestety, no będzie odnosiła sukcesy, ale będziemy też, no będą zacięte walki, no jak wiecie, no nie będziemy lukrować i twierdzić, że wygraliśmy. Ale może teraz Moskale po tym wszystkim, co się dzieje, sodówka im uderzyła do głowy. Towarzysz Stalin mówił, żeby się w głowie nie zakręcił od sukcesów, więc miejmy nadzieję, że teraz, że piłka jest jeszcze na pewno w grze. Natomiast pamiętacie, opowiadaliśmy wam, jak oblegaliśmy Moskwę i w 1612, 18. I tutaj, no często właśnie to, co ten nasz, o co chodzi w tym naszym podcaście? No pokazujemy wam, no jak słyszycie, Polacy oblegają. Polacy. W 12 roku u Jana Karola Chodkiewicza, który mówił po polsku, ale no był Litwinem też, tożsamościowo politycznie, na 12 tysięcy żołnierzy, no to nawet prawie 8 tysięcy to mogli być zaporoscy kozacy, czy tej Ukraińcy. W 1618 roku jest od 15 do 20 tysięcy naszych różnych żołnierzy i do tego jest 20 tysięcy kozaków pod dowództwem znakomitego hetmana Sachajdacznego. No więc, no tak się, pamiętajcie, jak mówimy, oblegaliśmy, to naprawdę duży kawałek tortu idzie do Ukraińców i chodzi nam o to w tym podcaście, żeby wam pokazać i też tym wszystkim, którzy cały czas gadają o tym braterstwie rosyjsko-ukraińskim, że różnie to bywało, najdelikatniej mówiąc, i mamy też bardzo bogatą historię, kiedy walczyli ze sobą Ukraińcy i Rosjanie, albo Moskale i właśnie kozacy zaporoscy Rusini, zwani też Czerkasami, tak? Więc kontratakuje Moskwa. 1633, to jest umarł w 32 król Zygmunt III Waza, i my formalnie cały czas się nie zrzekliśmy tytułu cara.
No właśnie.
Więc Rosja kontratakuje, no i chce jeszcze bardzo polować, opanować Smoleńsk. Zaczyna się oblężenie Smoleńska i wtedy jest odsiecz. No i znowu, no tak to jest niestety w tej polskiej szkole, że wychodzi to dziecko ze szkoły i cały czas opowiada o tym, że pod Wiedniem uratował Europę przed Bisurmanami, a nie zastanowi się, że było parę odsieczy, które dla jego ojczyzny były bardzo ważne. Jedną z nich była odsiecz Smoleńska. Właśnie w 1633 mam oblężenie, no i maszerują oczywiście kozacy zaporoscy z odsieczą. Jest ich ponad 12 tysięcy, a reszty wojska jest około 20 tysięcy, tak? No i wygląda to w ten sposób, że maszerują pod Smoleńsk przez Białoruś, no i w okolicach Pińska, to relacje historyczne, żeby nie było tylko, że my tutaj tak patetycznie, kanclerz litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł spotyka i pisze tak, tak dalece opitych okowitą, a raczej rodzimą gorzałką, że mijając karocę, napełnili ją wstrętnym smrodem. Można powiedzieć, drogi kanclerzu Stanisławie Radziwile, przygadał kocioł garnkowi, jestem pewien, że nie raz opity byłeś okowitą, co najmniej tak dobrze, jak idące na pomoc posiłki zaporoskie. Oprócz tego oczywiście mamy Tatarów w akcji, którzy nawet poseł Hana przyjeżdża, specjalna audiencja w obozie królewskim u Władysława IV. No i oczywiście Tatarzy znowu wtedy wjeżdżają na ostro w Rosję, atakują na tyłach i tak dalej, małe czambuliki. No to znowu nie pasuje do tej naszej opowieści o Polsce, wiernie, o tych strażnicach na Kresach i tak dalej. To jest nasz sojusznik, nie pierwszy, nie ostatni raz. No i rusza ta odsiecz. I udaje się. Wygrywamy i to zdecydowanie i Rosjanie kapitulują. Po prostu bierzemy, część z nich umarła, część chora wcześniej podczas oblężenia. Bierzemy w chwili kapitulacji, liczy się, że ponad 12 tysięcy luda jeszcze było u nich na chodzie. I bierzemy ich do niewoli, tak? Czyli naprawdę duży sukces. Kto poległ podczas bitwy? Słuchajcie, to też jest żeby było, bo my mamy oczywiście tą wizję, wschód walczy z zachodem w odwiecznym starciu, Greków kontra Persowie, tak? Nawała mongolska, ta azjatycka despocja rosyjska. George Learmont walczy, który jest Szkotem. I tam ginie, tak? I to jest ojciec tego właśnie Lermontowa, wielkiego pisarza, poety, tak, dramaturga rosyjskiego, który, bez którego nie można sobie wyobrazić romantyzmu w literaturze rosyjskiej. To jest jego przodek, George Learmont, który potem został jako prawosławny oczywiście Jurij Andrzejewicz Lermontow. No i właśnie George Learmont tak naprawdę zaczynał służbę tutaj w tej części świata. Był Szkotem. Szkoci, słuchajcie, na masową skalę, no taka robota, najemnicy. Więc na początku służył podczas tej wojny, o której wam opowiadaliśmy, 1609-18 w naszych szeregach. Był Zygmunta III. Dostał się do niewoli rosyjskiej, no i tam sobie ułożył jakoś życie. No i tak to wyszło, że został właśnie, bronił na przykład arbackich worot, czyli właśnie Arbatu w Moskwie przed nami, no ale w 1618, ale generalnie został już tam, zrobił karierę, no i poległo mu się pod Smoleńskim. Kolejny, który walczył pod Smoleńskim, Aleksander Leslie, który potem właśnie zmienił się w Avrama Leslie, znowu rosyjski generał szkockiego pochodzenia. No i rzeczywiście uważa się go w ogóle za pierwszego wojskowego z tym tytułem. Jak spojrzymy na jego służbę wojskową, to służył w wielu armiach, w tym służył w Wojsku Polskim. I dostał się do niewoli rosyjskiej w trakcie tej wojny, kiedy była właśnie wielka smuta. Czyli mamy tendencję taką, Szkoci zaczynają u nas, dostają się do rosyjskiej niewoli i potem robią karierę w Rosji, przeważnie przechodząc na prawosławie. I często mogą powiedzieć, odkuliśmy się, ponieważ właśnie Avram Leslie w roku 1654 walczy pod Smoleńskiem, zaraz o tym opowiemy, bo to jest ta kluczowa wojna polsko-rosyjska i Smoleńsk zostanie wtedy zdobyty, bo w 1633 nasza odsieć, jak widzicie, 33-34 sprawiła, że nie udało się im zdobyć, ale 54 zdobywają i Leslie zostaje wojewodą smoleńskim. Czyli patrzcie, Szkot jest wojewodą smoleńskim, tak to wygląda. I skąd oni się biorą w 1654 Moskale pod Smoleńskim? No, wygląda to w ten sposób, że wybuchło, pamiętacie, 1648 ogniem i mieczem i tak dalej, te wszystkie nasze historie Sienkiewicza, powstanie Chmielnickiego. No, gigantyczne powstanie. Wtedy w trakcie tego powstania, można powiedzieć, a propos Kozak Drive, no to powstaje naprawdę znakomita maszyna, która początkowo no, roznosi nas lachów na strzępy. To jest połączenie lekkiej, znakomitej kawalerii tatarskiej z świetną piechotą kozacką. I po prostu jesteśmy bitwa po bitwie rozwalani na strzępy. No ale potem przeszliśmy do kontry, triumf oręża polskiego pod Beresteczkiem 1651 i Rosja wkracza, uznaje, dobra, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, prawda, plus łapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, to często może być, jak zobaczycie, to trzyma, to się okaże, że nie trzyma, że dusi, tylko razem się trzymają, paradoksalnie. No i mamy 1654, kluczowa data, Perejasław i ugodę między Chmielnickim i Rosją. I wtedy to jest bardzo ważne wydarzenie w historii Ukrainy, bo formalnie oczywiście Kozacy chcieli zachować szeroką autonomię, żeby to była relacja partnerska, wiążą się z Moskwą. Żeby było jasne, Chmielnicki chciał z Turkami, ale większość Rady tego nie chciała jednak z Bisurmanami, potem żałowali. No, Moskwa wkracza do akcji naprawdę na zgromie. Pamiętajcie, że wtedy oni doszli do Wisły, zdobyli Wilno i naprawdę zdewastowali bardzo solidnie. U nas jest pamięć o potopie szwedzkim, ale to było naprawdę show no mercy. To Wilno zostało zdobyte na zasadzie wy na Moskwę w 1610, to teraz zapłacicie wysoką karę. Kto dowodzi? Kniaź Jakow Czerkaski. Skąd, kto to był? Zdobywca Wilna między innymi, a to był Czerkies, który urodził się jako muzułmanin, przeszedł na prawosławie i bije nas Czerkies, czyli można było spotkać Czerkiesa i Szkota w szeregach armii rosyjskiej. Ale u nas też nie jest źle, też jest multikulti. Polacy, Ukraińcy nie gęsi. Generalnie relacja jest taka, że sam Bohdan Chmielnicki narzekał, że Moskwa gruba bardzo. To znaczy, że taka no, miał poczucie, że taka prymitywna, prosta. No, miał poczucie wyższości, nie ukrywajmy tego. I człowiekiem, który jest jego pisarzem, czyli i w ogóle generalnym wojska Zaporowskiego, kierownikiem jego kancelarii, czyli bardzo ważną postacią, jest Iwan Wychowski. Rodzina najprawdopodobniej pochodzenia tatarskiego z Kijowszczyzny. On oczywiście już prawosławny, bo to te rodziny, co wam pamiętacie, opowiadaliśmy, XIV-XV wiek się tam osiedlają na Kijowszczyźnie, Bracławszczyźnie, Podolu i się rutenizują. On sam się prawdopodobnie wywodził się już z Owrócza, to Wołyń. i na początku walczył w naszych szeregach przeciwko Chmielnickiemu w tym powstaniu. Dostaje się do niewoli tatarskiej. Chmielnicki przeważnie tych jeńców sobie przeglądał i ich sprawdzał, czy są dobrzy z matmy, łaciny, cerkiewno-słowiańskiego i mówił, to tego biorę, przyda się. Know-how jest, no więc wykupił go z niewoli tatarskiej, uczynił go właśnie swoim pisarzem, a potem właśnie szefem kancelarii. No i postać niezwykle ważna, pojawi się też na pewno za tydzień. No i to, co jest oczywiście fascynujące, że z nim związana jest te wydarzenia, o których będziemy dzisiaj wam mówić, czyli ugoda w Chadziaczu, nie Chmielnickiego w Pereasławiu, tylko z nami. To będzie rok 1658, zaraz wam o tym opowiemy. On cały czas jest prawosławny, będzie też wojewodą kijowskim, tak, zaraz wam o nim więcej opowiemy. Natomiast, no to było też, pamiętajcie, no to wszystko rączkę myje, jesteśmy jedną wielką rodziną, brat najprawdopodobniej, tak się zakłada, że brat albo ktoś inny z rodziny, może cioteczny, stryjeczny, kto tam go wie. Daniło Wychowski, Daniel, ożenił się z córką Chmielnickiego, tak? No więc to nie tylko się było na zasadzie, że ktoś dla kogoś pracował, tylko się z nim koligacił. No i takim intelektualistą, bo Wychowski, jak zobaczycie, to będzie, no dobry, od tego też trzeba być, tak, oprócz tego, że był kanclerzem, pisarzem, szefem kancelarii, przepraszam, to potrafił też jakby co to solidnie szablą przez głowę uderzyć, tak, natomiast mamy drugą postać, Jerzego Niemirycza, też najprawdopodobniej rodzina tatarska, też związana z Owruczem i to jest, słuchajcie, niesamowita historia, bo tu mamy taki motyw, że no on był wyznawcą arianizmu. Tak. Był rodzina prawosławna, jego przodkowie przeszli na protestantyzm. I to taki właśnie protestantyzm z punktu widzenia ortodoksji romańsko-katolickiej, byśmy powiedzieli, no taki, no naprawdę straszne heretyki. I gdzie się uczył? W Rakowie, w słynnej Akademii Rakowskiej. Raków jest, spójrzcie sobie na mapę, zobaczycie, świętokrzyskie, tak? Wyróżniał się bardzo uzdolnieniami matematycznymi. Potem studiował gdzie? To żebyście pamiętali, że jak słyszycie tę historię, zawsze pamiętajcie, Ukraińcy, oczywiście relacja z nami otwierała ich na zachód, ale oni sami sobie też otwierali drzwi, żeby było jasne. On studiował w Lejdzie, w Niderlandach, podróżował po Francji, Włoszech, Anglii, Szwajcarii i tak dalej. Niemal byśmy dzisiaj powiedzieli, jak niektórzy rosyjscy oligarchowie. On by się obraził na szczęście, ale już go nie ma. I co? Oprócz tego, no oczywiście fundował posiadłości, tych zbory, znaczy posiadłościach, przepraszam, zbory braci polskich, przeciwstawiał się zamykaniu ich szkół, więc był mecenasem też protestantyzmu w Polsce. Jak nastąpił potop szwedzki, no to związał się ze Szwedami. No oczywiście była wtedy straszna nagonka na Arian, że są zdrajcami, piąta kolumna i tak dalej. No oni zawsze mogli powiedzieć, a zobaczcie ile osób porządnych, tak zwanych porządnych rzymskich katolików dołączyło do króla Szwecji, tak? No ale wtedy był ten okres, prawda, że był prześladowany, no i między innymi, no, znaczy był traktowany jako zdrajca, może nie prześladowany, przepraszam. No i on potem on był właśnie, można powiedzieć, mózgiem, mastermindem tej idei, żeby zawrzeć Unię Chadziacką między Rzeczpospolitą i przekształcić i kozakami zaporowskimi, stworzyć księstwo ruskie i przekształcić Rzeczpospolitą, nie obojga, narodu, bo tak się mówiło, a nie narodów, a tylko trojga, czyli oprócz Litwinów, żeby była Ruś. Tak jak potem będziecie mieli na przykład herb powstania styczniowego, gdzie będzie święty Michał Archanioł, patron Kijowa i w efekcie Rusi. Motyw oczywiście z Bizancjum. Więc on jest tym mastermindem, przeszedł na prawosławie, ale cały czas tych braci polskich tolerował i tak dalej, więc generalnie oczywiście była opinia, że jest tak naprawdę kryptoarianinem, cynicznym karierowiczem, bo przecież służył Szwedom, a Szwedzi, prawda, szykowali rozbiór Polski pierwszy, tak, z Prusami i z na przykład z Siedmiogrodem, no, przyjaciele Węgrzy, tutaj tak a propos. No więc generalnie jego życie to jest życie człowieka, no też troszeczkę postać tragiczna, ale to jest główny, prawda, intelektualista, który stoi za tą ugodą w Hadziaczu. No i no, też, kiedy, jak zobaczycie, nastąpi bunt przeciwko tej ugodzie, bo nie wszystkim kozakom to się podobało, no to zostanie w trakcie tego buntu, zginie. Ale powiedzmy coś o samej Unii. Unia została zawarta w 1658 we wrześniu i na mocy właśnie tej Unii powstało właśnie to księstwo ruskie obejmujące województwa kijowskie, wrocławskie i czernichowskie. Oczywiście oni chcieli więcej, kozacy. Chcieli, żeby to było w takim maksymalnym, to w ogóle wszystkie te województwa, gdzie większość mieszkańców stanowili Rusini w koronie, plus kawałki nawet południowej dzisiejszej Białorusi, czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego. No ale generalnie rozmowy były strasznie trudne i tu dochodzimy do czegoś, o czym się mówi mało w Polsce, bo to przecież nie pasuje do całej tej naszej historii przedmurza chrześcijaństwa. No, Murza z Oczakowa, Karaczbej, Tatar, był pośrednikiem w tych negocjacjach i odegrał bardzo ważną rolę, właśnie starając się nas przekonać i tak dalej, i kozaków zaporowskich do kompromisu. Dlaczego? No on, jego, że tak powiem, spojrzenie na świat było proste, swój obcy traktował jako główne zagrożenie Rosję. Dla wszystkich tych trzech instytucji, organizmów politycznych, tak, czyli Rzeczpospolita, kozacy i Hanat Krymski. W efekcie znalazł się nawet taki bardzo ciekawy zapis, słuchajcie, w tej ugodzie, a już od tego czasu hetman, bo na czele księstwa miał stać hetman, z wojskiem zaporowskim teraz i na potem będące, odstąpiwszy wszelakich postronnych protekcji, więcej się do nich wiązać nie ma, czyli że nie ma być jakichś zewnętrznych protekcji. I owszem, w wierności, poddaństwie i posłuszeństwie najjaśniejszego majestatu Królestwa Polskiego i następców jego, czyli ma pozostać. Także wszystkie Rzeczpospolitej ma i mają, będzie i będą wiecznymi czasy. Czyli, że uznaje, prawda, tą zwierzchność Królestwa Polskiego, ale nie odejmując jednak nic bractwu z Hanem i Jegomością Krymskim zawartym. Czyli Hanat Krymski miał wyjątkowy status w tej relacji, tak? Jeśli może być bez naruszenia integralności Rzeczpospolitej, to i z carem moskiewskim. Aha. Ale polski Sejm w ostatecznej wersji ratyfikowanej wycofano się z tego zapisu o carze, został zapis o Krymie. Czyli widzicie, mamy wyjątkową sytuację, że gwarantem, można powiedzieć, księstwa ruskiego, jednym z, jest ta specjalna relacja, jednym z wymiarów tej autonomii jest specjalna relacja z Hanatem Krymskim, jegomością Hanem Krymskim. I oczywiście te różne zmiany, tutaj nie wchodzimy w szczegóły, które wprowadził nasz Sejm, które ograniczały różne postulaty i były korzystniejsze dla Polski niż dla kozaków, no to było niezbyt korzystne. W efekcie Wychowski powiedział właśnie do polskiego posła, po tym jak już przywieźli do niego na Ukrainę tą wersję zaakceptowaną przez, ratyfikowaną przez Sejm, że no generalnie ze śmiercią przyjechał i śmierć mu przywiózł, tak? No niestety, bo wiedział, że to będzie wywoływało bardzo właśnie duże podziały, że wielu kozaków będzie rozczarowanych, niezadowolonych ze skali ograniczenia tej suwerenności. I Władysław Serczyk, znakomity historyk, który napisał historię Ukrainy o tej ugodzie, napisał tak: była ona najważniejszym, najlepiej sformułowanym i najpełniej uwzględniającym postulaty kozackie aktem prawnym podpisanym przez przedstawicieli Rzeczypospolitej. Niestety, 50 lat wcześniej, a nawet jeszcze w początkach powstania Chmielnickiego, mogła stanowić podstawę do trwałego uregulowania wzajemnych stosunków. Teraz, czyli w 1658, była tylko wynikiem sprzyjającej koniunktury politycznej, czy też raczej rezultatem wyczerpania obydwu partnerów. W 1658 był to tylko obustronny kompromis, z góry skazany na krótki żywot. Może trochę za mocno, ale niestety szanse na realizację tego były ograniczone, bo przypomnijmy, no tłukliśmy się solidnie przez kilka lat. Oczywiście połączyło nas przekonanie, że Rosja jest zagrożeniem, rozczarowanie Rosją części kozaków, ale część stanęła po stronie Rosji. No i oczywiście problem był taki, no, że ten kompromis był tak zwany zgniły. Ale Rosja była wściekła. Car zarzucił wtedy Wychowskiemu. Teraz słuchajcie, bo to pasuje do tych, to jak Putin się denerwuje i krzyczy teraz o tym, że tych te szmaty i te szumowiny i tych zdrajców, to on będzie jak muszki wypluwał. To naprawdę się dzieją ciekawe procesy zachodzą w tej głowie. Więc car zarzucił Wychowskiemu, zapomniawszy przysięgi swojej i Bohdana Chmielnickiego, złożone na Ewangelię, podniósł rękę na cerkiew Bożą, złączył się z Tatarami, prawowiernych, prawosławnych chrześcijan bije, niewolę chcąc ich oddać, cerkwie pragnie do końca zniszczyć, a prawowiernych, prawosławnych chrześcijan od Moskwy odrywawszy, oddać wieczną niewolę Lachom i Tatarom. Hetman oficjalnie został też uznany za zdrajcę i prześladowcę wszystkich prawosławnych chrześcijan. Więc jak widzicie, macie ten motyw stale obecny w tej relacji w stosunku Rosji do Ukrainy, że jak Ukraińcy współpracują z Tatarami albo z Lachami, Bisurmanami albo Łacznikami, no to od razu zaczyna się problem i robi się z nich zdrajców. Tak? To jest jeden bohater, więc teraz spójrzmy na kolejnego bohatera naszej historii, bo był Wychowski, ale no jest tak, że rzeczywiście pomagają mu Tatarzy. Jak na początku są jakieś bunty, to pomagają mu Tatarzy stłumić, a potem te będą walczyć po jego stronie i odegrają bardzo ważną rolę w tych bitwach. I tutaj jest postać, no jak to się mówi ładnie, nietuzinkowa. I to jest Han Mehmed Girej IV, który był też często nazywany Sufi, bo był mistykiem, był sufitą. Panował w latach dwa razy. Dla nas ważniejszy jest ten okres 1654-66. I żeby było jasne, to jest postać w Polsce nieznana, a powinniśmy go po rękach całować, bo czy nam się podoba to, czy nie, to ten straszny pochaniec Bisurmanin uratował naszą ojczyznę, bo właśnie on został naszym sojusznikiem na początku potopu szwedzkiego i bardzo, bardzo nam pomógł w walce ze Szwedami, to wtedy między innymi zagony, te czambuły tatarskie robiły koła wokół Lwowa, a we Lwowie król mógł spokojnie sobie przysięgać na Matkę Boską i najróżniejsze inne rzeczy robić. Więc oprócz tego, no na tronie filozof, mistyk, bo sam pisał poezję. Pisał poezję pod pseudonimem Krymli, czyli Krymski. Pomiędzy oczywiście mistyczną, dywany, wokół siebie miał zawsze jakichś uczonych, filozofów, teologów i właśnie urządzał z nimi takie rozmowy i tak dalej. Jak zobaczycie, no postać, o której możemy nakręcić film, bo o podwójnej osobowości, bo jeśli trzeba było walczyć, to też potrafił być, powiedzmy tak, show no mercy. I mieszkał też, jakbyśmy kręcili film, no to można by, trzeba by pojechać na Rodos, bo przedtem nim został hanem w 1654, był przez kilka lat. Jak go Turcy stracił tron, to Turcy go właśnie przenieśli na Rodos, potem wrócił i w roku 1658 przybywa nam na pomoc, w sensie też nam, bo mamy tą już Hadziacz, tak? No przybywa nie tylko z Tatarami, Nogajcami i tak dalej na koniach, ale mamy też Czerkiesów, Górali, tak, którzy byli lennikami, więc proszę o tym pamiętać, że ten motyw kaukaski jest ważny. Sam Mehmed Girej, jak zobaczycie, jego życie tak się potoczy, że będzie przeciwny, jeszcze o nim opowiemy w kolejnym podcaście, opowiem wam o tym, jak będzie przeciwny, prawda, zerwaniu tego sojuszu z Polską, straci władzę i uda się na Kaukaz i tam będzie mistykiem dalej w Dagestanie. Więc to pamiętajcie, ta nasza historia Rzeczpospolitej, no trzeba mieć szerszy horyzont, żeby to wszystko zobaczyć. Przybywa na pomoc, zaczynają się walki z Rosjanami, wspiera Wychowskiego i dochodzi wtedy do tej bardzo ważnej bitwy, o której zaraz wam opowiemy, czyli bitwy pod Konotopem w 1659. Wielki triumf oręża tatarskiego i kozackiego i jesteśmy też tam, bierzemy udział w walkach, oczywiście nie jest nas dużo, ale generalnie pamiętajcie o tym, że to jest już po Unii, więc to są obywatele Rzeczpospolitej, wówczas kozacy. I oczywiście Han pisze do króla i stara się bardzo go przekonać, do króla Jana Kazimierza II, żeby wspierał kozaków, bo dla niego sytuacja jest klarowna. Wróg jest jeden, Rosja. I pisze tak, sztuczny i chytry Moskwicin, targnąwszy w Ukrainę, jeśli by strzeż Boże miał ją z kozakami pod moc swoją podbić, bardzo byście tego musieli żałować. I nas by to poturbować musiało. Czyli przekaz jest jasny. Wspólny wróg. W tym samym czasie, to jest, słuchajcie, piękny język, żebyście zobaczyli, jak to jest, powiedzmy, jedna przestrzeń czasami mentalna z tymi bisurmanami straszliwymi. Kauga, urzędnik, pisze do kanclerza, polskiego urzędnika. Ja imieniem Hana Jaśniemości Pana Mego Miłościwego i wszystkich bejów, murdzów, adów i wszystkie ordy upraszam, perswaduj to wielmożność wasza, królowi Jaśniemości i wszystkim panom senatorom, aby kozakom na pomoc posiłki ku Litwie czym prędzej były wysłane. I dalej. No czasami trzeba też zaszantażować. Więc gdyby też teraz posiłki nie były kozakom od waszczów przeciwko Moskwie, uczyniłby to waszmość wielmożny i Rzeczplita wielką nieprzyjaźń Krymowi. Czyli przekaz jest jasny. Lepiej z nami współpracować w naszym wspólnie, dla naszego obopólnego interesu dobrze zrozumiałego. Kto wyrusza? Andrzej Potocki, wojewoda wrocławski. Wiemy, że Sobieski go podziwiał jako wojskowego. Wtedy wspiera Wychowskiego. Ponad 3,5 tysiąca żołnierza rusza też, walczy nie pod samym Konotopem, żeby było jasne. No znowu Polacy. No tak, ale są też chorągwie wołoskie, w których służą też Rumuni. Są chorągwie kozackie, w których służą, to są te kozackie. Pamiętajcie, u nas była też kawaleria lekka, zwana kozacką. No i mamy 5 chorągwi tatarskich, tak? Czyli Tatarów tych właśnie polsko-litewskich, tak? Bitwa pod Konotopem, to jest lipiec, triumf naprawdę oręża tatarsko-kozackiego z Polakami w tle, bo też tam jesteśmy na małą skalę. No, pokotem padają Moskwiczanie, Moskale, a oprócz tego, no, niestety problem jest taki, że 10 tysięcy dostaje się do niewoli i zostaje przez Tatarów zabitych, tak? No. Niestety te konflikty też tak wyglądały. Przekonanie Hana było takie, lepiej ich zabić po to, żeby pogłębić relacje złe, żeby nie było gadania o braterstwie rosyjsko-ukraińskim, wówczas moskalskim. A druga sprawa, opcja jest taka, no wyruszamy przecież, co zrobili, co do ataku na w głąb Moskwy, w głąb Rosji, więc no, oni są obciążeniem, tak? A nie można ich wysłać na Krym, bo muszą ci żołnierze nasi, którzy chcą zostać, więc to niestety były często takie okrutne kalkulacje. Kto zginął prawdopodobnie podczas bitwy i bardzo się wykazał? Filon Dżalali. I słuchajcie, no pomyślicie, ojejku, to pewnie jakiś Tatarzyn. No, pochodzenia tatarskiego, kozak, który był współpracownikiem Chmielnickiego, znał i tatarski, i turecki, był właśnie dyplomatą, był wysyłany z misjami dyplomatycznymi do Imperium Osmańskiego, do Hanatu Krymskiego. On, co bardzo jasne, był zdecydowanym przeciwnikiem właśnie tej ugody z 1654 z Rosją. To będzie ta ugoda, do której bardzo często się będą Rosjanie potem odwoływać i w 1954 w trzystulecie tej ugody właśnie Krym zostanie przekazany Ukrainie, co oczywiście z Rosji w ramach Związku Radzieckiego, co oczywiście będzie potem Putin wymyślał historię, że Chruszczow na pewno był pijany. No i prawdopodobnie on ginie właśnie pod Konotopem. Bardzo wykazał się podczas bitwy Michał Hanenko. Han, nie przypadkiem, Han, bo właśnie znowu uważany za potomka Hana według podań rodzinnych. Co widzimy? Nie ma jakiegoś, prawda, żelaznej kurtyny. Te światy się przenikają, naprawdę, w obie strony. I oczywiście była taka też legenda rodzinna, że syn zaporowskiego kozaka, a z drugiej strony uwolnionej z niewoli tatarskiej córki polskiego starosty. Więc jak widzicie, kompletny miks. Kozak, zaporowski Ukrainiec z miksu polsko-tatarskiego. I walczy, pięknie walczy pod Konotopem. I następnie, jak zobaczycie, będzie zwolennikiem polityki propolskiej, zostanie kozackim hetmanem związanym z Polską pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XVII wieku, przepraszam bardzo. Więc jak widzicie, wtedy niektórzy zaczynają swoje kariery. Oczywiście ten najazd tatarski, o którym wspomniałem, on się bardzo przydał Wyschowskiemu, bo spowodował, że po klęsce pod Konotopem plus ten najazd tatarski, no o, dało mu to jakiś oddech, tak? Dało mu pole manewru, ale no niestety okazało się, że wybuchł bunt, bo wielu wspierani przez Rosję Kozacy, ta część, która nie chciała się pogodzić z Hadziaczem, była przeciwna Wychowskiemu i Wychowski stracił władzę. Natomiast ta bitwa została w pamięci, słuchajcie, rosyjskiej do tego stopnia, że w takim obrzydliwym wierszu, który Jocif Brodsky, laureat Nagrody Nobla zresztą, rosyjski pisarz pochodzenia żydowskiego, napisał na niepodległość Ukrainy, jak Ukraina uzyskała niepodległość, to jest taki paszkwil tak naprawdę, no to wspomina, że nad żółto-błękitny Lenin ponad Konotopem. Nie przypadkiem wybrał właśnie Konotop. Chciał nawiązać też oczywiście, że to ten miks żółto-błękitny i Lenin, taki właśnie jakiś hybryda. A to dam wam próbkę tego wiersza. Krzyż wam na drogę, hachły, to Ukraińcy. Po liżniku droga, idźcie strojni w żupany i dalej. Niechaj teraz w lepiance chórem z wami Hansy, czyli Niemcy, z lachami zrobią porządek, pochańcy. I dalej, z Bogiem orły, kozacy, hetmani i gieroje, lecz kiedy umierać wam przyjdzie, hultaje i buchaje, będziecie rzęzić, czepiając się z kraju materaca, te strofy Aleksandra, oczywiście Puszkina, a nie brednie Tarasa, Szewczenki. Więc pan Jocif, no generalnie nie potrafił sobie radzić z ewidentną, bardzo silną ukrainofobią i Konotop w tle. No więc Wychowski traci władzę na rzecz Jerzego Chmielnickiego, czyli syna Chmielnickiego, który jest młodym chłopakiem i który jest, no ma chyba z 18 lat, jest marionetką, tak? Tak naprawdę tych środowisk, które są za tym, żeby współpracować z Moskwą, ale to jest ten okres, to jest okres ruiny. Niestety, kiedy był moment, że, słuchajcie, było czterech hetmanów kozaków. Tatarzy mieli swojego, Turcy mieli swojego, my mieliśmy Polacy i Rosjanie. No szaleństwo, tak? No niestety, tak to jak są te różne wojny domowe, to tak to czasami wygląda. I rozczaruje się Jerzy Chmielnicki i jego zwolennicy do Rosji szybko, bo tu był ten problem, że oni chcieli być traktowani partnersko. I chociaż z nami były problemy, to my byliśmy słabsi. Model państwa był mniej scentralizowany, plus był ten element tatarski. Czy Tatarzy mogli, można się było lewarować wobec nas Tatarami. To tutaj z Rosją nie było mowy o tym. Więc ta autonomia z góry musiała być bardziej ograniczona. I dochodzi do wielkiego, znaczy rusza armia rosyjska z kozakami, ale idą oddzielnie i tutaj po prostu i pyk, 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 rozegraliśmy wspaniale. Oczywiście znowu, ja to tak narzekam, ale będę. Dzieciaki, chciałbym i wszyscy, moi drodzy, pamiętajcie, bitwa pod Cudnowem, wspaniały triumf oręża polskiego, przeczytajcie coś o niej, a nie cały czas bądźcie zafiksowani na Grunwald, a tym bardziej na Wiedeń. Więc to jest rok 1660 i znowu co się nam udało otoczyć Moskali, wśród nich są też kozacy, część kozaków, bo część idzie oddzielnie i zmusić ich do kapitulacji. Wielki triumf naszego oręża, a jednocześnie wzięliśmy, otoczyliśmy Chmielnickiego. Na rozmowę przyjechał Piotr Doroszenko, o którym wam już trochę opowiadaliśmy. Wybitny hetman, symbol związków z Turcją i Tatarami. Potem jednak na koniec życia przeszedł na stronę Moskwy. To były czasy, że były transfery często piłkarskie, pamiętajcie o tym. I oprócz tego Michał Hanenko wspomniany, czyli potomek Hana, jeden z tych, który wykazał się w bitwie pod Konotopem, też bierze udział w tych rozmowach. No i dochodzi do ugody Cudnowskiej, która jest jeszcze opiera się na Unii Hadziackiej, ale jest bardziej korzystna dla Polski, bo są kozacy w trudniejszej sytuacji. Po naszej stronie walczy wtedy Iwan Wychowski, drobna ruska szlachta, w prywatnych wojskach magnatów też spotkacie kozaków. Czyli mamy też po naszej stronie, oprócz Polaków i Tatarów, bo to oni odegrają kluczową rolę w bitwie pod Cudnowem, macie też właśnie siły Wychowskiego, tak? No i jak zwykle, co robią Tatarzy, oprócz tego, że biorą jasyr i tak dalej, walczą, mediują, zajmują się też dyplomacją, mediują między nami i i właśnie kozakami zaporowskimi Chmielnickiego, Jerzego. I brat Hana, Nurradin Sultan, albo Sultan, tak? Czyli jedno z ważnych stanowisk bardzo urzędów w Hanacie Krymskim. Safer Girej właśnie pełni rolę mediatora i tak próbuje nas przekonać do tego, żebyśmy się dogadali z kozakami. Jako pszczoły, nie wykurzywszy pszczelnika, miód będziecie corocznie podbierać. Będziecie mieć owce, z których wełnę i mleko dojść corocznie możecie. Przybędzie wam tyle poddanych, ile kozaków żywcem zostawicie, czyli nie zabijać ich. Macie Moskwę, nad nimi mścicie się. Czyli cały czas jest przekaz. Przestańcie się bić między sobą, weźcie się, pojednajcie i oczywiście my na tym też możemy coś zyskać, Tatarzy. Będziemy tu mediować jakieś, prawda, przywileje i tak dalej, ale chodzi o to, wróg podstawowy to Moskwa. Więc udało się porozumieć i dzięki temu, że udało się porozumieć z Chmielnickim, to potem zmuszono w ten sposób do kapitulacji Moskwę. I 30 tysięcy jeńca bierzemy, my i Tatarzy. Problem jest taki, że ci kozacy prorosyjscy liczyli na lepsze traktowanie, ale Tatarzy powiedzieli, show no mercy, wy idziecie w Jasyr. Nie zabito ich, zabrano ich w Jasyr. Ale wielki triumf, naprawdę wielki triumf oręża polsko tatarskiego, tutaj z elementem kozackim też bezdyskusyjnie, bo mówimy o Wychockim i elementem rusińskim. No i oczywiście kończymy, żeby nie było, jak zwykle wam mówimy, patosu trochę musi być, ku pokrzepieniu serc, jak mówił Paweł, ale też musi być troszeczkę takiego przymrużenia oka. No spuścimy, tak jak Umberto Eco mówił, że trzeba wyjąć co jakiś czas marchewkę z pupy, włoskie powiedzenie, bo inaczej się eksploduje. No to my też staramy się wam pokazać też tą historię czasami z przymrużeniem oka. No to oczywiście no trzeba było złożyć jakąś przysięgę, jak się doszło do tej ugody cudnowskiej z Chmielnickim Jerzym, tak? No więc wiadomo, kto piśmienny i czytaty? Duchowni. No to zawołano księży, popów, no jak w dowcipie. No i chłopaki, jak sobie radzicie z alfabetem? Bo to trzeba spisać przecież, tak? Jak sobie radzicie z precyzyjnym tłumaczeniem? No okazało, że panowie są na przykład, no ja dobrze gadam, ale gorzej piszę. No ja nieźle piszę, ale gorzej gadam. No więc po prostu wszystko spadło na Iwana Wychockiego, który właśnie opracował tłumaczenia roty polski i ukraiński i jak zażartował do zebranych pułkowników kozackich i też szlachciurów Polski, mówi tak, widzicie panowie pułkownicy, co się na Bożym świecie dzieje? Toć ja, który wcześniej byłem u was hetmanem, teraz zostałem waszym duchownym. I tu kończymy, moi drodzy.
Bitwa pod Cudnowem i ten apel Adama sprzed
kilkunastym...
Ikonotopem, ale to apel Adama, żeby bardziej zagłębić się w zapoznanie się z tymi wydarzeniami, niżli ciągle ten Grunwald. Szczególnie,
że... I Wiedeń,
szczególnie, że ty nie wspomniałeś, ale tam po Cudnowie myśmy mieli chyba od Rosjan dostać jakieś 300 tysięcy talarów okupu. Nie mało, chcę zauważyć. Tak na samym końcu pieniądze też są ważne.
Teraz będziemy odzyskiwać w ramach reparacji.
Jeśli ktoś chce do nas napisać, to zapraszamy. babel@tok.fm. Proszę pisać na ten adres. Czekamy na wszystkie propozycje, uwagi i pomysły. A my, proszę Państwa, słyszymy się za tydzień w piątek w godzinach popołudniowych w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia za tydzień, mówią.
Adam Balcer, można powiedzieć pod podcaście Kozak Drive.
Kozak Drive, tak, w wersji Kozak Drive. Do usłyszenia, mówi też za tydzień Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.